Jest wniosek o areszt dla sprawcy czwartkowego wypadku na A1, który uciekł z miejsca zdarzenia. W tych faktach także szkodliwe dla zdrowia skutki pandemii, niezwiązane z zakażeniem koronawirusem. Będzie też gratka dla miłośników historii w niecodziennym wydaniu. Rusza Dolnośląski Festiwal Tajemnic. Prokuratura w Łodzi zawnioskowała o areszt dla kierowcy Audi podejrzanego o spowodowanie w czwartek na autostradzie A1 wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dodatkowy zarzut to ucieczka z miejsca zdarzenia. Zarzuty usłyszał również pasażer auta. 31-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
Gdy zobaczyli, co się stało, poczuli przerażenie, strach, zdecydowali się uciec z miejsca wypadku. Zatrzymali tira, kierowca jechał do Częstochowy, wysiedli przed Częstochową. Wówczas podjęli decyzję po przemyśleniu, że zgłoszą się do organów ścigania.
Mówił Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Rodzina kobiety zarażonej koronawirusem, która pracowała w komisji wyborczej w Jasieńcu koło Grójca na Mazowszu, ma ujemny wynik testów. Mąż kobiety oraz jej teść również pracowali przy wyborach. Zasiadali w dwóch innych komisjach wyborczych na terenie tej samej gminy. O szczegółach Mariusz Piekarski.
Ujemny wynik testów męża i teścia kobiety oznacza, że z ulgą mogą odetchnąć już pozostali członkowie dwóch komisji w Jasieńcu. Obaj mężczyźni pracowali w dwóch różnych komisjach, a więc ich pozytywny wynik oznaczałby prawdopodobnie kwarantannę wszystkich członków komisji w tej gminie. Na szczęście nie są zarażeni koronawirusem. By odetchnąć z ulgą, muszą jeszcze poczekać członkowie tej komisji, w której pracowała zarażona kobieta. Pobrano już materiał do badań, wyniki powinny być w poniedziałek.
Jest ogromne poruszenie, jest obawa, mieszkańcy są zaniepokojeni.
To wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska o obawach mieszkańców, bo w komisji, w której pracowała kobieta, głosowało 1500 osób. Komisja była jednak dobrze zabezpieczona, ryzyko dla głosujących było minimalne, zapewnia pani wójt. A zarażona członkini komisji podczas niedzielnego głosowania nie miała żadnych objawów choroby. O zakażeniu dowiedziała się, gdy wykonano jej test podczas przyjmowania na planowaną wizytę w szpitalu. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Poznaj fakty.
Pandemia koronawirusa spotęgowała problemy z chorobami niezwiązanymi z tym groźnym patogenem. Jak alarmują pacjenci i lekarze, w wielu placówkach znacznie wydłużyły się kolejki do specjalistów. Spadł także odsetek wcześniejszej wykrywalności chorób. Z czego to wynika, o tym nasz reporter Marek Wiosło.
Jak twierdzą eksperci, zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu poradni przyszpitalnych oraz przychodni, kiedy dostępność do nich była ograniczona, sprawiły, że do lekarzy zaczyna zgłaszać się coraz więcej osób z groźnymi powikłaniami kardiologicznymi czy onkologicznymi, mówi Dorota Stopczyk ze szpitala imienia Jana Pawła II w Krakowie.
Ludzie zaczną mieć problemy nie z powodu samego COVID-a, tylko z powodu innych chorób, które zostały zaniedbane i to niestety obserwujemy. Brak tego nadzoru tylko 3 miesiące, a już dla niektórych będzie za późno.
Teleporady nie są w stanie zastąpić normalnego kontaktu z lekarzem. To może być dla wielu groźniejsze następstwo koronawirusa, ocenia z kolei Marcin Jędrychowski ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Wiele osób, które nie powinny czekać z pewnego rodzaju schorzeniami, odłożyło to na czas dalszy. I to, o czym mówią wszyscy eksperci, jeżeli chodzi o kwestie odległych skutków pandemii, to będzie w najbliższych miesiącach dużym problemem.
W wielu poradniach przyszpitalnych oczekiwanie na wizytę jest teraz dłuższe niż przed pandemią.
Nieznane życie średniowiecznych zamków, złoto Hitlera i demon na moście w Nowej Rudzie. Takie sekrety historii będzie można poznać podczas Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic. Wydarzenie od 8 lat odbywa się w murach Zamku Książ w Wałbrzychu. Czy tak jest i tym razem, sprawdził nasz reporter Paweł Pyclik.
W tym roku festiwal zmienił swoją formę. Powodem jest oczywiście koronawirus. Nieodłączny element imprezy, czyli konferencję odkrywców, przeniesiono do internetu. Na razie gotowy jest program na lipiec. W wybrane dni tego miesiąca o tajemnicach historii będą opowiadać specjaliści z wielu dziedzin. Już jutro o 20:00 na profilu facebookowym festiwalu dr Grzegorz Grajewski opowie, kim był człowiek odpowiedzialny za zabezpieczanie zabytków w czasie II wojny światowej.
RMF FM poleca. Szczegółowy program znajdziecie na rmf24.pl. Łódzki cmentarz żydowski jest drugim co do wielkości w Europie. Wśród szczególnych zabytków można znaleźć tam nagrobki rodziców Juliana Tuwima i Artura Rubensteina. O planach dotyczących nekropolii z Józefem Weningerem, przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, rozmawiała Magdalena Greinert.
No jakie są te największe, najpilniejsze potrzeby i co jest pierwsze w kolejności?
Pierwsze w kolejności jest zieleń, ogarnięcie zieleni, ponieważ no, ta zieleń niestety się rozrasta, niszczy. Niszczy groby, niszczy, zagraża nieraz życiu ludzkiemu, ponieważ mogą gałęzie się odłamać, więc musimy przeprowadzić przede wszystkim pielęgnację drzew i te, które zagrażają ludziom, one muszą być niestety usunięte i nasadzone nowe. W tym wszystkim pomaga nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Mamy zrobioną już dużą dokumentację w tej chwili, pozwolenia na badania dendrologiczne i pozwolenia na pielęgnację drzew.
Tu jest ogromny obszar tego cmentarza. I o jakiej my tutaj mówimy powierzchni?
To mówimy o 39 hektarach blisko. Było kiedyś 43, natomiast jest zabrane na drogę. W tej chwili mamy 39 z kawałkiem. Jest to był największym cmentarzem w Europie. No, w tej chwili jest berliński większy, ponieważ więcej Żydów mieszka tam, więc on się rozrasta cały czas. Natomiast tutaj mówimy o historii Łodzi przede wszystkim, tutaj w tym miejscu. Trzeba oddać cześć tym ludziom, którzy tutaj żyli i którzy zostali wymordowani przede wszystkim, bo to jest po prostu przejście na pole gettowe, robi straszne wrażenie i to jest 50 tysięcy osób blisko pochowanych tam, w tym jednym miejscu. To nie są groby zbiorowe absolutnie, to jest pojedyncze. Na szczęście zachowała się dokumentacja w dużej części tego cmentarza. Wiemy, kto tu jest pochowany w 80%. Wiemy, kto jest pochowany, kto tutaj leży, w którym miejscu, więc będziemy się starali odkryć jeszcze dużo, mamy do odkrycia dużo miejsc w alejach, gdzie leżą też ludzie. W alejach, gdzie chodzimy w tej chwili, bardzo często są pochówki, także one są dostawiane w czasie getta, jak nie było już miejsca na polu gettowym, to zaczęto chować w alejach.
Ile tutaj w sumie spoczywa osób i od jakiego momentu rozpoczęło się chowanie właśnie na tym cmentarzu zmarłych?
Ten cmentarz został ufundowany przez poznańskiego, łódzkiego fabrykanta, zresztą wiemy, że manufaktura to jest jego fabryka stara, pod tym warunkiem, że jego pomnik będzie największy. I w tej mamy tutaj, dostali Żydzi ten cmentarz, ale nie mógł być nigdy większy pomnik postawiony niż poznańskiego. Myślę, że no nie byłoby szans postawić większej rzeczy. To jest monumentalna rzecz, więc tutaj nikt by nawet nie próbował nic takiego stawiać. No, jest pochowany rabin Łodzi, bardzo znany Majzel. Na jego pogrzebie było 18 tysięcy osób. Tak, tu jest, są zdjęcia w internecie z pogrzebu jego na Piotrkowskiej. Cały orszak szedł, także niesamowite zdjęcia są z tego pogrzebu. Był człowiekiem bardzo uczulonym na biedotę, tą bałucką naszą i tak dalej. Więc on pomagał, wspomagał, łącznie z poznańskim. Jest parędziesiąt anegdot. Nie będę w tej chwili przytaczał, bo to jest temat na inną rozmowę. Także myślę, że w jakąś rocznicę będziemy mogli opowiedzieć o rabinie Majzlu, bardzo znanym rabinie Łodzi.
Jeżeli ktoś spoza Łodzi albo z samej Łodzi zawędruje na ten cmentarz, na co obowiązkowo powinien zwrócić uwagę?
Przede wszystkim właśnie jest ten monumentalny pomnik poznańskiego, natomiast leży sporo rabinów znanych. Niedawno żeśmy odkryli grób też rabina znanego, który był w czasie getta, zginął tutaj w Łodzi. Został odnaleziony. Będziemy też robili mu nagrobek prawidłowy, bo jest w tej chwili bardzo biedny, no więc będziemy to odnawiali. Natomiast co jeszcze? No rodzice Juliana Tuwima leżą u nas. Leżą rodzice Rubinsteina. Leżą również rodzice Libeskinda, znanego architekta, prawda, w Łodzi tutaj. No i przede wszystkim, tak jak wszystkim, uczulam wszystkich na to miejsce, które jest cmentarzem wojennym, na szczęście. Uczulam na pole gettowe. No, to robi straszne wrażenie. Nie ma pomników, są tylko tabliczki, bo niestety, no, na szczęście, tak jak mówiłem, że w getcie łódzkim, jak można o Rumkowskim różnie mówić, no więc to działało tutaj, że do końca to działało, że ludzie byli chowani, no, z szacunkiem. Każdy pogrzeb był osobno robiony, była dokumentacja robiona, gdzie ci ludzie leżą, no więc w tym całym nieszczęściu To jest szczęście, że można po prostu tych ludzi zidentyfikować, którzy tu są, w większości zidentyfikować. I w którym miejscu?
Że ta godność została jednak ocalona.
Tak, godność przede wszystkim została ocalona tu, w tym miejscu. Tak, to jest bardzo ważne. Leżą tu ludzie z całego świata, no, z całej Europy, z Luksemburga, z Czech, z Węgier, no, po prostu z całej Europy przechodzili przez łódzkie getto. Łódzkie getto było takim magazynem ludzi, można powiedzieć. Po prostu w transporcie magazyn logistyczny. Przyjeżdżali ludzie, którzy się nadawali do pracy, pracowali, którzy się nie nadawali, niestety wyjeżdżali sobie do Chełmna w większości, oblisko. Zostali tam wymordowani już po drodze. No i niestety, no, taką mamy historię tej Łodzi. Natomiast no, ta godność jednak w tym miejscu na szczęście została dla tych ludzi zachowana, więc to jeśli można mówić w ogóle o godności, w pochówku.
Wspomniał pan o tym, że cmentarze żydowskie nie tylko w Łodzi, tylko właśnie też w tych miastach województwa łódzkiego są coraz chętniej odwiedzane. Z czego to wynika, że się interesujemy, że jednak zaglądamy na te groby?
Proszę państwa, ja myślę, że przede wszystkim otwarcie tego miejsca to już jest coś. To już jest coś, bo każdy jest zainteresowany tym miejscem, tylko ono jest głównie... One są pozamykane, zaniedbane bardzo. Natomiast ja widzę, zaobserwowałem, jeżeli się coś zaczyna dziać na takim cmentarzu, to jest natychmiast zainteresowanie. Jest natychmiast artykuł, się ukazuje, że gmina żydowska dba o jakieś miejsce, że będzie się coś działo. No, planujemy w Piotrkowie zrobić Centrum Pamięci Żydów Piotrkowskich. Tutaj, na tym cmentarzu również mamy w planie, mamy projekt gotowy zrobienia Muzeum Żydów Łódzkich. Tutaj, na terenie tego cmentarza, w domu przedpogrzebowym. To jest cmentarz działający cały czas, czynny, więc połączenie tego cmentarza czynnego z tym muzeum, które powstanie, mam nadzieję, i to myślę, że no w ciągu kilku lat się uda rozpocząć pracę. Pozwolenie na budowę mamy, więc już również dobudowanie sali wykładowej, nowoczesnej. Do tego właśnie jest w planie dobudowanie takiej sali około 200 metrów kwadratowych. Więc to jest jakby taki przyczółek, żeby tu zrobić centrum, głównie w Łodzi. Natomiast te wszystkie województwie, cmentarze, ważniejsze, bo ja nie mówię o cmentarzach, gdzie leży 300 osób, to już jest wiadomo, że tam nie ma sensu robienia. Natomiast ja bym chciał, żeby wszystkie były otwarte. Dla ludzi przede wszystkim otwarte to na pewno buduje jakąś wiedzę historyczną i tak dalej, się zaczynają młodzież interesować. Zresztą się interesuje, w tych małych miastach się interesuje. Te miejsca są zamknięte, często zarośnięte, nie są w tej chwili dewastowane. Nie mogę powiedzieć, bo nie ma dewastacji, nie ma jakichś takich aktów dewastacji tych miejsc, ani napisów. No nie widzę tego. W tej chwili akurat nie mamy takich problemów, na szczęście.
Rozmowa dostępna jest też na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.